Dobrze. Witam wszystkich bardzo serdecznie. Otwórzmy już sobie tak Księgę Daniela. Miejmy na kolanach ją otwartą. Ja tak naprawdę do każdego dnia miałbym, kiedy czytam Biblię, kiedy wstaję, mam sporo rzeczy takich, które gdzieś mi cieszą mnie, powodują wdzięczność, taką uczę się czegoś od Boga nieustannie. Dlatego mam zawsze problem, co wybrać na niedzielę. Padł taki temat. Mamy taki temat jak dzisiaj, czyli jak przygotować nasze dzieci na Babilon. Tak dziwnie to brzmi, ale to jest bardzo ważna kwestia. Jak przygotować nasze dzieci na Babilon? Jeszcze zanim się dzieci pojawią, czasami zastanawiamy się, czy warto, czy to nie jest zbyt niebezpieczne. Bo co? Bo ten świat jest niebezpieczny, ten świat jest po prostu straszny, jest zły. W każdym znaczeniu, łącznie z tym, tak jak teraz przeżywamy właśnie, że Esterka jest w szpitalu, Jeremiaszek w szpitalu. Oczywiście jesteśmy rodzicami, jesteśmy dziadkami, więc się martwimy. Tak, po prostu głupio było powiedzieć, obojętne to jest nam, prawda? Więc się przejmujemy tym, co oni tam przeżywają, jak to tam się z nimi dzieje. Ale w tym wszystkim musimy zaufać Bogu. I jest jeszcze coś właściwie straszniejszego, coś gorszego niż to, że może zdarzyć się jakiś wypadek, może zdarzyć się jakaś nieprzewidywana sytuacja. Mianowicie, to ciągle przypominam sobie taką sytuację z tą najmłodszą wnuczką, nie wiem, czy to już opowiadałem, najstarszą wnuczką, przepraszam, kiedy siedziała na kolanach, czytaliśmy książeczkę o jakiejś dziewczynce, rodzice jakoś tak nie dogadywali się. Mama wyjechała, ona idzie do przedszkola, dzieci wiedzą o tej sytuacji, wyśmiewają się z niej i ona po prostu w takim gniewie mówi, nie wiem dlaczego tak zrobiłam, i pchnęła to dziecko, które jej tak powiedziało, że twoi rodzice się rozwodzą, pchnęła je na podłogę. Cała afera, rozmowa, rodzice do szkoły i tak dalej, i tak dalej. Ale to była świetna okazja, żeby z nią właśnie porozmawiać o tym, że największy problem, jaki my mamy ze sobą, to jest nasze serce. To nie są tylko jakieś okoliczności, które sprawiają coś, ale to jest nasze serce. To jest nasz największy problem. Także nawet gdybyśmy, ja to tak ujmuję często, nawet gdybyśmy doświadczyli jakiegoś cudu na sobie, choćby uzdrowienia, choćby nawet i wskrzeszenia, ale moje serce byłoby niezmienione, to jest za mało. To jest za mało. Musi być przemienione serce. My nie tylko tworzymy jakieś reguły, jakieś moralne kody, które musimy się zgodzić i którym musimy podlegać. A więc tak, jeszcze raz. Ten świat jest zły. Ten świat jest zły i nie grożą nam tylko jakieś wypadki. My sami dla siebie jesteśmy największym zagrożeniem, jeżeli chodzi o nasze zepsute serce. Szatan ma wielką moc, ale jak jest powiedziane w stosunku do Pana Jezusa, on nie miał nic swego w nim. Nie miał o co się zahaczyć w Panu Jezusie. Nie miał nic, co w nas ma. W nas ma mnóstwo takich momentów, które może wyłowić, zahaczyć i po prostu nas sprowokować do czegoś. Pytanie, które się tu pojawia też przy okazji, jest takie, czy można, bo tu będziemy mówili o młodzieńcach, którzy są w niewoli babilońskiej, czy można wychować chrześcijanina? Czy mamy jakiś patent na to, żeby wychować dziecko jako chrześcijanina? Takie pytanie też mi zadano na obozie takim rodzinnym. Ale jakoś tak młodzi ludzie nie za bardzo chcieli do końca posłuchać tego, co miałem do powiedzenia. Szkoda. I teraz, właśnie, jak odpowiedzieć na to pytanie? Czy można dziecko wychować? W pewnym sensie tak, do wartości chrześcijańskich, albo wychowujemy w wierze w Boga, prawda? W wierze, do wiary w Boga wychowujemy. Ale tak jak powiedziano o Tymoteuszu, mówi, znasz pisma od dzieciństwa, które co? Dają ci zbawienie? Nie, mogą ci dać zbawienie. Mogą. Więc wychowujemy nasze dzieci w prawdzie Bożego Słowa, w szacunku do Bożego Słowa, do tej prawości tego wszystkiego, co niesie ze sobą Boże Słowo. Ale nie jesteśmy w stanie zrobić z nich chrześcijan. Nie jesteśmy w stanie sprawić, że one będą duchowo narodzone. Ale jesteśmy odpowiedzialni za to, jak je prowadzimy, do czego je prowadzimy, w czym je prowadzimy. Ponieważ albo w tym Babilonie pójdą na kompromis i polegną, albo w tym Babilonie będą kimś, tak jak ci tutaj młodzieńcy, o których dzisiaj powiemy. Pan Bóg mówi o tym, że jeżeli chodzi o przychodzenie dzieci na świat, to już od samego początku to jest coś błogosławionego, to jest coś szczęśliwego. Jest polecenie, wręcz zalecenie, mówi w pierwszej księdze Mojżeszowej, bądźcie płodni, rozmnażajcie się, napełniajcie ziemię. To dzisiaj już nie jest priorytetem dla nas, tak? To nie jest dla nas priorytet. Tak, niektóre są takie społeczności, które wierzą coś takiego, więcej dzieci mamy, to jest po prostu takie Boże błogosławieństwo i Boży cel. To nie jest ostateczny Boży cel. Bożym celem jest zbawienie naszej duszy, Bożym celem jest nasze bycie świadectwem w tym świecie i oczywiście dawanie świadectwa we wszelaki sposób, nie tylko swoim dzieciom, ale jeżeli już mam te swoje dzieci, to muszę o tym pamiętać. Ta ziemia nie jest rajem. Ta ziemia to jest upadły Eden i jest to pustkowie właściwie i no i ciekawe, bo Piotr w swoim liście mówi w taki sposób, pozdrawia wierzących i mówi, pozdrawia was zbór w Babilonie. To jest 1 Piotra 5,14 mówi, pozdrawia was zbór w Babilonie. I jeszcze w Księdze Objawienia, w 17 rozdziale, zapomniałem o tym, to już mamy 18 rozdział, ale jeszcze w 17 jest takie sformułowanie, o wielkiej przetecznicy. Tam są dwie takie niewiasty. Jedna to jest oblubienica, utożsamiona z Jeruzalem. Druga to jest właśnie wielka przetecznica. Na czole ma wypisane Wielki Babilon, matka przetecznic i obrzydliwości ziemi. I tam bardziej jakby pokazane jest, że to jest odstępczy kościół. To jest ściśle związany ze światem, z wartościami tego świata. Oni rączkę w rączkę wszystko robią. A później w 18 rozdziale, tak jak tu mamy na tablicy, mamy napisane bardzo wprost w drugim wierszu, upadł wielki Babilon. Nie, że upadnie, zwróćcie uwagę, już proroctwo mówi upadł, jakby to była dokonana rzecz. Ten system tego świata, ten zwodniczy kościół, kościół, który udaje tak naprawdę oblubienicę, on staje się siedliskiem demonów, schronieniem wszelkiego ducha nieczystego, schronieniem wszelkiego ptactwa nieczystego, wstrętnego i tak dalej, i tak dalej. I później w czwartym wierszu, tak, to pod spodem to jest napisane, mamy taki przykazanie, usłyszałem głos z nieba mówiący, wyjdźcie z niego, ludu mój, żebyście nie byli uczestnikami jego grzechów i aby was nie dotknęły plagi na niego spadające. Gdyż aż do nieba dosięgły grzech jego i wspomniał Bóg na jego nieprawości. Zobaczcie, nasze dzieci żyją, można by tak powiedzieć, w domu przymierza. W domu przymierza. Nasz dom i zbór tak samo powinien być domem przymierza. To jest dobra nazwa. My mamy przymierze z naszym Bogiem przez naszego Pana Jezusa Chrystusa. I to przymierze jest trwałe, to przymierze jest pewne, to przymierze daje nam wszystko, czego potrzebujemy. Ale tak naprawdę wszyscy, i my, i nasze dzieci, żyjemy, można powiedzieć, na tak jak jest, trzy granice się spotykają, tam gdzie mamy Czechy, Niemcy i powiedzmy Polskę, o czym teraz jest dosyć głośno, to nasze dzieci, my sami żyjemy na granicy trzech takich właśnie państw, można powiedzieć. To jest świat i Babilon oraz właśnie Królestwo Boże. Królestwo nie z tego świata. Królestwo, o którym władcy tego świata nie mają pojęcia. Nie mają pojęcia. Ale my wszyscy żyjemy i ciągle ten świat w jakiś sposób nas nędzi. I ciągle też jest Babilon, troszkę jak świat, a troszkę właśnie jak ten, bo jak to powiedzieć? Odstępczy kościół to nie jest tylko to, że to jest, że to wszystko, cała religia, która odciąga nas od prawdziwego Boga. To jest to, co można przeczytać choćby w księdze pierwszej Mojżeszowej, kiedy jest wieża Babel, kiedy tworzą sobie jedno imię, tak? Zgromadźmy się. I oni sobie tworzą to imię. Nie tylko wieża, ale też oni tworzą sobie imię, według którego chcą być zgromadzeni, żeby się nie rozproszyli. A my jednak, jest powiedziane, my mamy imię naszego Pana Jezusa Chrystusa. My mamy imię naszego Boga Jahwe. Do Niego się odwołujemy, Jego wzywamy, Jego imię jest w naszych ustach i naszych sercach i tak powinno być. I teraz tak, jeżeli patrzymy dalej, to w Ewangelii Jana Pan Jezus powie też coś takiego, bo tam jest powiedziane, wyjdźcie, wyjdźcie. Ale nie jesteśmy w stanie do końca wyjść fizycznie. I tak Pan Jezus mówi w Twojej modlitwie arcykapłańskiej, 17 rozdziale, mówi, ja dałem im słowo Twoje, świat ich znienawidził. Świat ich znienawidził, ponieważ nie są ze świata, taki jak ja nie jestem z tego świata. Dlaczego świat ich znienawidził? Czy nie mieli talentów? Nie mieli jakiejś wiedzy? Nie mieli umiejętności? Nie. Znienawidził ich ze względu na słowo, które było widoczne w ich życiu. Tak, dojdziemy do tego, ale zwróćcie uwagę na to, że świat ceni we wszystkich ludziach, jeżeli mają jakieś zdolności, talenty, jeżeli mają jakiś potencjał, świat to doceni. No nie jest tak, że świat, nazywasz się chrześcijaninem, to od razu cię będzie potępiał. Nie, nie, nie. Do jakiegoś momentu oni to będą tolerowali. Ale tu ewidentnie chodzi mi tylko o tę kwestię, że Pan Jezus podkreśla, oni nie są z tego świata, taki jak ja nie jestem z tego świata. Ale tu skupimy się po prostu na Babilonie jak takim miejscu, które jest wrogie, które jest niebezpieczne. Nie tylko dla naszych dzieci, dla nas samych tak samo. Ale my jesteśmy, jak powiedziałem, odpowiedzialni za to, jak przygotowujemy nasze dzieci, do czego przygotowujemy nasze dzieci. Tam, w tym historycznym Babilonie, czytamy zaraz na sam początku, właśnie te cztery imiona są wymienione. Mamy je tutaj, wymieniłem je, w tych pierwszych wersetach. Daniel, Hananiasz albo Ananiasz, Miszael i Azariasz. Ich imiona były przemienione na babilońskie. Oni wszyscy pochodzili z Judy. I tak później nazwano ich właśnie Belszassar albo Baltazar prościej, Szadrach, Meszach i Abednego. Takie imiona im nadano. Więc już od razu na początku próbuje się zmienić ich tożsamość. Już od razu na sam początku ten Babilon próbuje zmienić ich tożsamość. Nadaje im jakąś łatkę, jakąś ksywkę. I to są oczywiście, oni mieli imiona. Tam jest El, Jach. To wszystko są imiona odnoszące się do Boga ich izraelskiego. Ale tu, w tych zmienionych imionach, oczywiście tam jest Bel, jakieś tam inne. To są bogowie tego Babilonu. Tak? Taką tożsamość próbuje narzucić im ten Babilon. I od tych czterech ludzi możemy się uczyć bardzo ważnej takiej rodzicielskiej lekcji. Moja rodzicielska lekcja dotyczy każdego. Czy jesteś dziadkiem, wujkiem, ciocią, kimkolwiek. To nas dotyczy zawsze. Bo my jesteśmy domem przymierza. My jako zbór jesteśmy domem przymierza. Jesteśmy odpowiedzialni za siebie nawzajem. I zwróćmy uwagę na tą jedną rzecz. Kiedy oni przybyli tam, oni byli młodzieńcami. Albo były to późne lata nastoletnie, albo to były wczesne lata już 21, 2, coś w tym rodzaju. W takim wieku przybywają do Babilonu. I czytamy w czwartym wierszu o nich takie słowa. Byli to młodzieńcy bez jakiejkolwiek wady, piękni z wyglądu, uzdolnieni do wszelkiej wiedzy, obdarzeni bystrym rozumem, pojętni do nauki i dlatego przysposobieni do pełnienia służby w pałacu królewskim. Więc jeszcze raz, z czym albo jak weszli do Babilonu? W co byli wyposażeni, kiedy weszli do Babilonu? Oczywiście są te cechy, które tutaj czytamy, ale wcześniej jeszcze, to z czym oni przyszli, to było wychowanie, które akurat ich czasy, ich król wprowadził w Izraelu w tamtym czasie. Oni byli wyposażeni w słowo, inaczej mówiąc, w naukę. I to nie była tylko wiedza ze szkoły, to było coś, w czym oni uczestniczyli. Przepraszam, to jest następny wiersz, tutaj już czwarty wiersz. I jesteśmy tutaj. Muszę pilnować wszystkiego. Tak. Więc Babilon, tak jak wtedy, tak i dzisiaj, nigdy nie był, nie jest i nie będzie neutralny. On ma swoją filozofię i czy chce tego, czy nie, czy w to bardzo mocno wierzy, czy nie, ponieważ różnie to bywało w były tak różne, kiedy izmy się pojawiały, kiedy czy to był komunizm, czy jakiś kapitalizm, jakkolwiek to było, mówię, pojawiają się jakieś nauki, niektórzy stają się ideologami i to jest bardzo mocne, bardzo bolesne, ale w dzisiejszych czasach można powiedzieć, że tego się prawie że nie odczuwa. Każdy ma swoją prawdę. Każdy może myśleć jak chce. Właściwie ty masz rację i jeszcze jest jakaś inna racja. Wszyscy mają rację dzisiaj. I dziwią się, właściwie świat się sam dziwi, tego nie potrafi zrozumieć, że nie potrafią ludzie się dogadać, nie potrafią się zgodzić, tłumaczy im się coś, na przykład na temat zdrowia, nie chce się na ten temat wypowiadać, ale tłumaczy się im coś. Nie, oni wiedzą swoje. Każdy wie swoje, w jakąkolwiek stronę. Tak? I się dziwimy, dlaczego. No, mówię, czy to jest lepsze? Trudno powiedzieć. W każdym razie zawsze jest jakaś nauka, zawsze jest jakieś myślenie w związku z tym. I będzie, ten świat będzie nas nieustannie indoktrynował. Nieustannie będzie nas uczył swoich wartości. Zastanawiałem się, zadałem sobie pytanie, jakie wartości mogą wynikać właśnie, jakie przesłanie może mieć Babilon. Gdybyśmy mieli dzisiaj napisać, jakie przesłanie ma Babilon, no to już jest ściąga na tablicy. Mianowicie, jesteś ty ważny. Każde dziecko ma wpajane niesamowicie, to ma swoje dobre strony. Jesteś naprawdę ważny. Nie jesteś niczym, nikim. Jesteś ważny. Ale to, do czego świat prowadzi, przesadza w tym. Jesteś ważny, możesz wzgardzić innymi. A tu już jest to już jest przechylenie wagi w drugą stronę. Dalej, ważna jest twoja korzyść. Jeżeli to ci się nie podoba, zostaw to. Tylko, że znowu, nie podoba ci się szkoła, nie podoba ci się nauczyciel, tylko tak mówię ze swojego podwórka. A co tam? Zostaw to. Nie podoba ci się praca, nie podoba ci się dom, nie podoba ci się ktoś tam. To zostaw to. Odstaw. Po prostu. Najważniejszy jesteś ty i twoje samopoczucie. Taką ideologię serwuje nam dzisiaj Babilon, serwuje świat. I oczywiście to na zasadzie, tylko na tych pierwszych wierszach, jesteś ważny i twoja korzyść jest ważna, o ile jesteś z nami. O ile z nami grasz. W jednej drużynie. Jeżeli popierasz nas w jakiś sposób, to możesz sobie klękać przed jakimkolwiek Bogiem, możesz wyznawać sobie kogokolwiek tam chcesz, możesz się utożsamiać z kim chcesz. Ale najważniejsze jest to, że będziesz z nami. Że będziesz razem z nami uprawiał te nasze wartości, które my mamy. Zwróćcie uwagę też dalej na to, że tych młodzieńców, właśnie czy zaprowadzono ich do więzienia, czy oni trafili na tortury, ci młodzieńcy? No nie, oni trafili w pewnym sensie do parku rozrywki. Kiedy tutaj czytamy, to zastawiony jest przed nimi stół. Mają ofertę właściwie dobrego, dostatniego życia. Oni nie trafiają od razu do pieca, nie trafiają od razu do jakichś trudności strasznych. Najpierw jest przed nimi właśnie to. Jesteś z nami? Wszystko jest dla ciebie. Wszystko jest dla ciebie przygotowane. Tylko tutaj po prostu idź według naszych zasad, rób to według... I najpierw to wcale nie jest jakaś ideologia wielka. Jedzenie? A co tam jedzenie? A co proste? No to przecież to... Ludzie, kto cię tam widzi? Nawet Arabowie mają coś takiego, ponieważ że Allah nie widzi po zachodzie słońca, czy coś w tym rodzaju, albo już jak zmienia się jakieś tam święto, to już tego Pan Bóg nie widzi. Niektórzy mają takie myślenie, albo poza granicami, jak wyjedzie poza granicę, to już tego Pan Bóg nie widzi, jakiegoś tam kraju. Oni jednak postanowili, Daniel postanowił w 7 wierszu, dalej w 8 wierszu, Daniel postanowił, zwróćmy na to uwagę, postanowił nie kalać się potrawami ze stołu królewskiego, ale winem, a nie winem, które król popijał. Gdyby tak popatrzeć na młodych ludzi, o skoro tu są, co postanowiłyście w swoim życiu, jeżeli chodzi o swoje życie z Bogiem? Wiem, że mi nie powiedzą, ale zaczekam chwilę. To samo mógłbym zrobić z wami, z każdym z nas. Co postanowiłeś? Jakie masz postanowienia, jeżeli chodzi o twoją czystość chodzenia z Bogiem? Jeżeli chodzi o czystość twoich myśli, Co postanowiłeś? Czy to jest po prostu tylko decyzja chwili? Zostawiasz na ten moment, zobaczymy jak będzie. Zobaczymy jak inni zrobią. No inni zrobili to, co zrobili, ale on mówi, ale Daniel mówi, ja nie. On postanowił, nie tylko nie mówi, że nie jeść. On od razu widział, co za tym się kraje, co za tym się chowa. Postanowił nie kalać się. To nie jest tylko kwestia, zapraszają mnie na, nie wiem, cokolwiek strzelę teraz, Halloween. Zapraszają mnie na jakiś uroczystość, osiemnastkę. Ach, przecież wszyscy chodzą, tam nic się nie dzieje, tam nic takiego. Co postanowiłeś? A zobaczymy, jak będzie. No ja wiem, jak będzie. Jakże nic nie postanowiłeś, to wiem, jak będzie. I może od razu nic bardzo poważnego, ale pomału, pomału, troszeczkę. Troszeczkę. I po troszku wsiąka się w taką właśnie kulturę. Przeskakując do Nowego Testamentu troszeczkę, w związku z tym właśnie apostoł Paweł, kiedy pisze do Tymoteusza, to jest jego ostatni list, który jest pisany przed śmiercią. Niesamowicie to się czyta, kiedy wiesz, jak to jest pisane. Tymoteusz jest wtedy w Efezie, Paweł jest w Rzymie, to już jest drugi raz, kiedy jest tam w Rzymie sądzony. Mam dużo takich porad, właściwie nakazów, kiedy możemy podkreślić sobie drugi Tymoteusza, co ma zrobić, tak? To tego jest sporo, całkiem dużo tych poleceń dla Tymoteusza. I jednym z takich poleceń jest tutaj, mówi tak, drugi Tymoteusza 2:21, jeśli tedy kto siebie czystym zachowa od tych rzeczy pospolitych, będzie naczyniem do celów zaszczytnych, poświęconym i przydatnym dla Pana, nadającym się do wszelkiego dzieła dobrego. Znamy te słowa, przypuszczam, mam nadzieję. Jeżeli będziecie je czytali znowu, pomyślcie znowu o tych młodzieńcach. Pomyślcie o tych młodych ludziach, którzy byli uchodźcami, czy wygnańcami właściwie, ze swojego kraju do obcego kraju, do obcej kultury, do obcej cywilizacji i obcych idei. Więc pytanie pozostaje, co jest potrzebne do przygotowania naszych dzieci? Co jest potrzebne? Co muszę wiedzieć, co muszę zrobić, żeby przygotować swoje dzieci? A co nie wystarczy? Bo zobaczmy, jeżeli przyjrzymy się temu, jak to się stało, powiedzieliśmy, najpierw był stół, najpierw było pięknie, pięknie, fajnie, fajnie, ale później, kiedy ludzie patrzą, że oni nie kłaniają się ich bożkom, to co? Do pieca z nimi. Do pieca. I oni powiedzieli bardzo wyraźnie, to jest w trzecim rozdziale już od 8 wiersza, mówi, my nie będziemy kłaniali się tym bożkom. I odwrócili, i odmówili, bo jeżeli pokłonisz się bożkowi, to wypinasz się na Boga swojego. Jeżeli idziesz na kompromis, wypinasz się na Boga. Jeżeli idziesz na kompromis, wypinasz się na Boga. To jest oczywiste. To samo było z Danielem. To samo było z jego modlitwą. Modlił się zawsze i nie ukrywał tego. Nie ukrywał tego, nie robił tego dla poklasku, dla publiczności, ale nie ukrywał swojej modlitwy. Kiedy zabroniono mu modlić się, bo oczywiście byli źli na to, kim on jest, bo świat widzi to i będzie reagował w pewnym momencie. Co zrobił Daniel? Zasłonił zasłony, zamknął okno, cofnął się nieco do pokoju, do tyłu, żeby nikt nie widział? Nie. Robił po prostu to samo. Robił to samo, co zawsze. Modlił się. Modlił się. Czy jest nam wstyd modlić się przed swoimi dziećmi, wnukami albo jakąś rodziną? Czy jest nam wstyd wypowiadać, powoływać się na imię Boga? Może tak być. I to jest poważne pytanie, które muszę sobie zadać, bo ja myślę o przygotowaniu swoich dzieci, to muszę siebie przygotować też. Ja muszę być przygotowany. Jak to jest ze mną? Czy ja się wstydzę? I może nasze dzieci może nigdy nie staną przed takimi strasznymi rzeczami, jak tutaj mamy, tak? Jakiś piec, jakaś jama z lwami, ale nie dajmy się oszukać. Prędzej czy później, w taki czy inny sposób, ten Babilon, ten świat jest niebezpieczny i wysunie swoje kły, swoje pazury, ten ogień rozpali się przeciwko nam. I tutaj wszystko kończy się tak pięknie, można by powiedzieć, w tej księdze Daniela. Ale pamiętajmy to, co dzisiaj chociażby czytaliśmy, ten 10 rozdział Mateusza. Zaraz po nim jest 11. Tak jakby dokończenie tego 10 rozdziału widzimy Jana Chrzciciela, który bezsensownie, o którym opowiadałem ostatnio, bezsensownie trafia do więzienia i ginie w więzieniu. Czy to jest bezsensowne? W oczach naszych tak. W naszych oczach tak, ale nie w oczach Boga. Lepiej umrzeć za Bożą sprawę, lepiej umrzeć z Bożym imieniem na swoich ustach, niż umrzeć w oczach świata jako mędrzec, jako fachowiec, jako kompetentny i tak dalej, poważany w oczach tego świata. Dziękuję. Nie chcę. Nie chcę takiego zaszczytu. Więc nie wystarczy, jeżeli mówimy też o tym, co nie wystarczy, nie wystarczy moralne postanowienie. Ja będę słuchał tych przykazań, ja wprowadzę tutaj jakiś rygor, zasady. To nie wystarcza. Dobrze jest dyscyplinować, i o tym zaraz powiemy, ale to nie wystarcza. I zwróćcie uwagę na to, że jeżeli mówimy o czasie, to jest 605 rok przed naszą erą. Mówimy o królu Jozjaszu. Mówimy o tym, z czym oni weszli do Babilonu. Więc jest król Jozjasz, też taka nawiasem, tak na marginesie, taka fajna myśl, że nawet jeżeli twoi przodkowie byli po prostu popaprańcami, ktoś tak mówi dzisiaj, byli po prostu okropni, a tak wielu ludzi, młodych ludzi, moja rodzina, moja przeszłość, moje coś tam, moje środowisko, nieważne. Rodzice Jozjasza byli zaliczani do tych, którzy byli odstępczymi królami. Czynili zło, albo czynili to, co złe w oczach Pana. A tu nagle pojawia się pewien młody człowiek, Jozjasz. I on wprowadza reformę w swoim kraju. Rozdziera swoje szaty, ponieważ znaleziono Pismo Święte, czytają, rozdziera swoje szaty w takim pokucie, uniżeniu. To jest taki obraz rozdartego serca, obraz przemiany. Tak nie może być, muszę coś z tym zrobić. I on rzeczywiście coś z tym robi. I tak jest później o nim powiedziane. Niektórzy zwracają uwagę, że on nawet może i przewyższa pod pewnymi względami króla Dawida. Choćby z tego powodu, że nie był uwikłany w tyle takich różnych tam publicznych skandali, to co Dawid. Więc tak, czytamy, nie było przed nim takiego króla jak on, który by wrócił do Pana, albo nawrócił się do Pana z całego swojego serca, z całej swojej duszy, ze wszystkich sił swoich ściśle według zakonu mojżeszowego. I uwaga, po nim też już nie wystąpił taki jak on. Niesamowite słowa o tym właśnie królu. Wkrótce, parę lat później, ci młodzi ludzie trafią do Babilonu. Więc co tam przeżyli w tej świątyni, chodząc z rodzicami, patrząc na swojego króla, patrząc na swój role model, to się tak nazywa, taki wzór, model kogoś. Co oni zrozumieli, co przeżyli, co wnieśli do swojego życia? Bo tak jak mówię, nie wystarczy ich tylko posadzić w ławkach i do główki im natłuc i kazać się na pamięć nauczyć zakonu i musicie się zgadzać, bo to jest nasze credo, bo to jest nasz naród, bo to jest nasza tożsamość. To musi być coś znacznie większego. Król miał wtedy 26 lat, Jozjasz, kiedy oni widzieli swojego króla jako nastolatkowie. Niewiele starszy od nich. Ale coś w nich było takiego, że ich to porwało. Że ich to dotknęło. Byli też przecież inni młodzi ludzie, którzy pojechawszy do tegoż Babilonu, po prostu zrezygnowali. Nie, my tam po prostu będziemy robili swoje. Będziemy robili tak, jak nam się podoba. Tak będzie wygodnie. Ale oni postanowili nie kalać się. Więc oni otrzymali wychowanie. Otrzymali wychowanie chodząc do domu Pana z całym ludem, zarówno małym, jak i wielkim, żeby usłyszeć to wszystko, co Jozjasz tam ma do przeczytania. Tak, sytuacja wygląda tak. To jest Druga Królewska. No, ja tu włączę ten następny slajd, bo tego dotyczy, ale ja przeczytam, jak to wyglądało. Druga Królewska 23:2. Król rozesłał więc wezwanie i zgromadzili się u niego wszyscy starsi z Judy i Jerozolimu. Potem król wstąpił do świątyni Pana, wraz z nim wszyscy mężowie judzcy i mieszkańcy Jerozolimu, i kapłani, i prorocy, i cały lud, od najmniejszych do największych, i kazał odczytać przed nimi wszystkie słowa księgi przymierza znalezionej w świątyni Pana. Następnie król stanął przy kolumnie i zawarł przed Panem przymierze, że będą naśladować Pana, przestrzegać Jego przykazań i rad i ustaw z całego serca, z całej duszy, i teraz uwaga, przywracając ważność słowom tego przymierza spisanym w tej księdze. I cały lud przystąpił do przymierza. Przywrócić ważność słowom tego przymierza. Przywrócić ważność. Niech te słowa stałyby się modlitwą naszą, bo ja nie chcę nikogo potępiać, mówiąc te słowa. Ale chciałbym, żeby te słowa stały się częścią mojej modlitwy. Boże, pozwól mi przywrócić ważność słowom Twojego przymierza. Panie, pozwól mi przywrócić i zachować, przestrzegać ważności słów Twojego przymierza. Bo nie znajdziecie innego przymierza, nie znajdziecie innej rzeczy, która by nadawała Wam lepszą tożsamość. Mam taką rozmowę z uczniem. Dałem mu Ewangelię Jana do przeczytania, kawałek, ten prolog tylko, żeby zobaczył, i chciałem powiedzieć, zobaczyć, co myśli. On mówi, nic z tego nie rozumiem. Ale później rozmawialiśmy o czymś tam. Ja mówię, bo zamówiłem książkę o kosmosie. Jestem tak podekscytowany, nie mogę się doczekać, bo już długo idzie i tak dalej. I takie pytanie powstało mi w głowie. Mówię, czy poznanie kosmosu pozwoli ci znaleźć swoją tożsamość? Bo podświadomie szukamy czegoś. Oglądamy filmiki, filmy, czytamy może książki, głupsze, mądrzejsze, wszystko jedno. Gdzieś tam szukamy swojej tożsamości. Co nadaje ci tożsamość? Czy jest to Boże Słowo? Czy jest to przymierze, to odwieczne przymierze? Ta łaska, która jest odwieczna? Szczególna gorliwość króla Józjasza była zwrócona na usuwanie tych wszystkich świątynek, bałwochwalstwa. Bo byli królowie, którzy owszem wprowadzali jakąś tam reformę, jakąś tam do pewnego stopnia, ale nie, wyraźnie powiedzieć, nie usunęli tych wszystkich tam świątynek i tych miejsc, w których ludzie składali ofiary i tam się modlili. Tutaj czytamy w taki sposób. Druga Królewska, 23 wiersz. Przepraszam, to jest... tam też jest rzeczywiście, tam 23 rozdział, tam o tym, co on robił, co król robił, ale chcę tylko powiedzieć, że to, co król zrobił, musiało mieć wpływ na nich, na ich postawę. I to mówię jeszcze raz, to nie jest tylko to, że to była jakaś martwa ortodoksja. To były jakieś takie tylko poglądy na temat Boga. Że mi się to podoba w tym kościele, albo podobają mi się te poglądy, skoro każą mi to zrobię. Nie, to jest coś znacznie większego. To tak wsiadło im do serca, że teraz tak. Jesteśmy właśnie przy tym trzecim rozdziale Księgi Daniela, od tego pieca, kiedy modlą się przy tym. Jest rozmowa jeszcze przed piecem, przed wejściem do pieca. Trzeci rozdział, 16-18 wiersz, mówi tak. Niech Bóg, któremu służymy, nasz Bóg, któremu służymy, może nas wybawić z ognia rozpalonego pieca i wybawi nas z Twojej ręki. Wybawi. Nie, że mówi, że może, na pewno wybawi nas z Twojej ręki, królu. Ale jeśli nie, przynajmniej w tym ziemskim wymiarze, to niech Ci będzie wiadomo, królu, że nie będziemy służyć Twoim Bogom ani oddawać czci złotemu posągowi, który wzniosłeś. Oni nie lekceważyli króla, nie śmiali się z niego, ale stanowczo powiedzieli swoje, to coś, co było w nich, w ich sercu. My nie będziemy służyli Twojemu Bogu, nie będziemy się Jemu kłaniali. Z całym szacunkiem, królu. Z całym szacunkiem, ale nie, my tego nie zrobimy. No kto z nas nie byłby dumny z takich dzieci? Kto z nas nie chciałby, żeby nasze dzieci właśnie w taki sposób opowiadały się za Bożym Słowem, za Bożą Prawdą? Więc jeżeli czegoś potrzebujemy, to potrzebujemy i chcesz poznać, kim jesteś właśnie, to musisz znać Boże Słowo. Musisz poznać Boga w tym Słowie. I teraz dalej, idźmy dalej. Możemy powiedzieć, jeszcze raz tak przytoczyć to, że ta ich wierność wtedy przed piecem wynikała właśnie, jeszcze raz chcę to podkreślić, z tego, czego się nauczyli wcześniej, co się stało w ich sercach wcześniej, kiedy byli w tej wspólnocie przymierza, zanim weszli do Babilonu. I teraz idziemy dalej. Ach, przepraszam, to był ten fragment, który miałem przeczytać. Nie nadążam za wszystkim. Tu jesteśmy teraz. Gotowość wkroczenia do Babilonu nigdy nie zdarza się przypadkowo. To jest ważne zdanie. Gotowość wejścia do Babilonu nigdy nie zdarza się przypadkowo. Pismo Święte bardzo często przypominało, mówiło, na przykład w Księdze 5 Mojżeszowej, uczcie ich pilnie. Później w liście do Efezjan w Nowym Testamencie. Wychowuj ich w karności, w nauce dla Pana. Inne tłumaczenia specjalnie sobie sprawdziłem i na przykład nasza Brytyjka fajnie mówi też, karcąc dzieci w duchu pańskim. Przepraszam, to jest warszawsko-praskie wydanie. Żeby nie powodować gniewu, bo my jesteśmy sfrustrowani, my nie wiemy, co się dzieje ani z nami, ani z dziećmi. Tak bywa niestety z nami. I doprowadzamy do gniewu nasze dzieci, do potknięcia. Mówi, wychowujcie je pouczając i karcąc w duchu pańskim. Tu jest to, co Brytyjka mówi, że napominajcie, wychowujcie w karności dla Pana. Zawsze te słowa mi siedziały w głowie i miałem przed oczami, kiedy wychowywaliśmy nasze dzieci. Wychowywaliśmy je nie dla siebie, dla Pana. Nie dla siebie, ale dla Pana. To jest bardzo ważne, bardzo ważne. I jeszcze inne słowo życia fajnie mówi. Nie, przepraszam, to świadkowie Jehowy też tak ciekawie to ujęli. Karcąc je i ukierunkowując ich umysły zgodnie z myślami Jehowy. Przytaczam dokładnie, jak mówię, porównuję często różne tłumaczenia. To nie jest wcale jakieś bardzo złe tłumaczenie. Z myślami oczywiście Boga, naszego Pana, Jezusa Chrystusa. Oni oczywiście tego nie przyznają, ale to dla nas jestem, który jestem, to jest Pan Jezus przecież. Więc ukierunkowując ich myśli zgodnie z myślami naszego Pana. Wracając jeszcze do Starego Testamentu, przypowieści. Ile przypowieści będą mówiły do młodzieńców, do młodych ludzi się będą zwracały. Prawda? Że mamy dyscyplinować nasze dzieci. Inaczej mówiąc, musztrować. Nie możemy pobłażać im i żeby one robiły z nami co chcą. To się nazywa pajdokracja. Dzieci rządzą. Mówimy, bo ci coś zrobię i tak nigdy nie robimy. Pójdzie z księciunio, kochany, moje słoneczko, mój w całym świecie. Mój... To jest po prostu, psujesz dzieci. Psujesz dzieci na maksa. Rób tak dalej. Po prostu Biblia mówi, że mamy przygotować dzieci i one są, później ma być strzałami w ręku wojownika. Strzałami w ręku wojownika. Mądry ojciec, matka, co będą robili? Będą te strzały ostrzyli, będą te strzały robić tak, żeby równo, idealnie szły i uderzały w cel, tak jak trzeba. Ale nawet świeci się takie powiedzenie, że ale on jest tępy, ależ on jest tępy. Nie wiem, czy to mają na myśli, ale czasami w tym biblijnym ujęciu tak bywa z nami wszystkimi. Ja też nieraz muszę o sobie powiedzieć, ależ ty tępy jesteś człowieku. Do siebie mówię. Więc nasze dzieci mają być strzałami w ręku wojownika i zobaczymy to właśnie w tych młodzieńcach. Chciałbym, żebyście to dostrzegli. To jest niesamowicie ważna lekcja. My przygotowujemy nasze dzieci do tego, żeby stawały się strzałami w ręku wojownika, trafiały tam, gdzie trzeba, żeby nie ulegały zepsuciu, które jest dookoła, ale właśnie zmieniały to, co je otacza. Więc jeszcze raz, albo przygotowujemy nasze dzieci do wojny, prawdziwej wojny w tym Babilonie, albo one po prostu się poddadzą, albo pójdą na kompromis. A gdybyśmy to mieli jeszcze raz podsumować w taki troszeczkę jeszcze inny sposób, to po prostu z kim albo czym mam walczyć? Jak mam walczyć? Komu, czemu mam ulec? Albo inaczej, komu, czemu mam zaufać? Bo jeżeli ulegam komuś, czemuś, to ja ufam czemuś. Ufam komuś. Jak jest powiedziane w drugim liście do Koryntian, mam to, 2 Koryntian, 10 rozdział, 10 rozdział, 4 i 5 wiersz, czytamy takie słowa, jeszcze trzeci, chociaż żyjemy w ciele, ja tu Brytyjkę mam przed sobą. Żyjemy w ciele, nie walczymy cielesnymi środkami, gdyż oręż nasz, którym walczymy, nie jest cielesny, lecz ma moc burzenia warowni dla sprawy Bożej. Nim też unicestwiamy złe zamysły i wszelką pychę podnoszącą się przeciw poznaniu Boga. Zmuszamy wszelką myśl do poddania się w posłuszeństwo Chrystusowi. To jest najtrudniejsza rzecz, która dotyczy nas, która dotyczy naszych dzieci. Ja kiedyś modliłem się, pamiętam, z Esterką właśnie. Mówię, Boże, jak ja bym chciał nie chcieć. Tato, co masz na myśli? Jak to można nie chcieć? No bo mnie zdradzają moje chcenie. Bo ja nie chcę tego, co Pan Bóg chce. Moje myśli nie idą za tym, nawet jeżeli mam pobożne myśli, tak jak apostoł Paweł mówi, chcę tego, co dobre, ale wykonania brak. I tu właśnie o takie chcenie chodzi, te pieśni, które śpiewaliśmy dzisiaj. One mówią o tym chceniu, tym, żeby moją wolą zawładnął już Bóg, żeby zmienił moje chcenie. Żeby zmienił moje chcenie na Boże chcenie. Nam się wydaje, że my jesteśmy tacy pobożni, że my jesteśmy wystarczająco dobrzy, że my kochamy Boga, kochamy Jego Słowo. Ile razy się łapię na tym, ile razy widzę, mówię, Boże, ja jeszcze Ciebie nie kocham tak, jak powinienem. Ja nie kocham Twojego Słowa tak, jak powinienem, a chciałbym. I to jest moim marzeniem, pragnieniem i to jest moim celem. Nie chciałbym odchodzić z tego świata i być tylko skoncentrowanym jeszcze na to, co jeszcze mogę załapać? Jak ostatnia okazja w sklepie, jeszcze coś zostało na półce do wyrwania. Nie chciałbym w taki sposób kończyć swojego życia. Bóg ma coś dla mnie o wiele lepszego. I nie chcę żałować czegokolwiek, co miałbym stracić, co ktoś miał, a ja nie miałem. Nie ma to dla mnie większego znaczenia. Więc walczymy i ta walka jest walką o prawdę. Pycha niszczy tą prawdę. Pycha odsuwa nas od Boga, tak jak tam czytaliśmy w tym fragmencie. A oni jednak, jak czytaliśmy, byli uzdolnieni do wszelkiej wiedzy, obdarzeni bystrym rozumem, pojętni do nauki. I teraz, jeżeli będziemy czytali o mądrości, czym jest mądrość? Czym jest mądrość? No mądrość to jest właśnie umiejętność pobożnego życia. To nie jest tylko chęć, to nie jest wiedza na temat pobożnego życia. Można innych instruować, ale to jest umiejętność. To jest i pragnienie połączone z możliwością. Chcę i wykonuję to. Żyję tak. Panie, tego potrzebuję. Tego potrzebuję. Tego potrzebują moje dzieci. Dlatego to było jedno z moich modlitw, które nieustannie zanosiłem za swoją rodzinę. Szczególnie właśnie wtedy, kiedy chorowali, kiedy było coś, co było poza moją kontrolą. Do mnie to dotarło w najwyższej głębi. Ja nie jestem w stanie im pomóc. Panie, oni są bardziej Twoi niż moi. I proszę Cię za nimi. Bo ja nie jestem w stanie im pomóc i zrobić tego za nich. Mogę wychowywać, mogę pouczać, mogę dać przykład, ale nie jestem w stanie doprowadzić ich do tego, że będą kochały Ciebie. Więc w przypowieściach będzie bardzo dużo tym młodzieńcu, który właśnie znajduje mądrość, który unika tej obcej kobiety, nawet jest powiedziane kupowaniu mądrości za wszystko, co masz. Kup mądrości. Powiedziane też, że o głupocie, takie, aż sprawdzałem w różnych tłumaczeniach w 22 rozdziale, patrzę, czy to mam, nie mam tego, już nie wypisałem wszystkiego, że głupota jest przywiązana w sercu dziecka, bo tkwi w sercu dziecka. Mamy czasami takie pojęcie, mówimy, a on z tego wyrośnie. Zapomnij o tym. Dziecko nie wyrasta z głupoty. Z głupotą się rodzimy, jeżeli nie nabędziemy Bożej mądrości, z głupotą umrzemy. Dziecko nie wyrasta z głupoty. Może wyrosnąć z pewnych zachowań, ale kiedy mówimy o tej głupocie życia bez Boga i radzenia sobie bez Boga, z tego się nie wyrasta. Więc co potrzebne, żeby to usunąć, tę głupotę, pamiętamy też, co jest powiedziane, 22 rozdział przypowieści, 15 wiersz, jeżeli ktoś chce sobie sprawdzić, no tam potrzebna jest rózga. Ja nie mówię tutaj o biciu, o jakimś tam katowaniu, broń Boże, mówię o karceniu, mówię o dyscyplinie. I to jest najtrudniejsze, najtrudniejsze w naszym życiu jako rodziców. Umieć utrzymać dyscyplinę w swoim życiu i w ich, bo nie można wymagać tylko od kogoś, a nie od siebie. Więc rózga karności wypędza stamtąd właśnie tą głupotę. Przelecę troszeczkę dalej już. Jeszcze raz tutaj powtarzam to samo motto. Czego potrzebujesz, żeby poznać, kim jesteś? Czego potrzebujesz? To musi być Słowo i to musi być tylko Słowo Boże. Ja nie mówię o tym, żeby nie czytać innych książek, ale to musi być ugruntowane, umocnione na Bożym Słowie. Cokolwiek Ty mówisz, to nie jest ważne, jakie Ty masz pomysły i co Ty chcesz, ale co mówi Słowo. Oczywiście właściwie cytowane i właściwie używane. I w tym Słowie musisz odkryć Jezusa, musisz odkryć Jego łaskę. I tak jest powiedziane właśnie w liście do Koryntian, 1 Koryntian 1,24, że On jest naszą mądrością. Kiedy Dawid mówi o swojej mądrości, kiedy Daniel mówi o swojej mądrości, on mówi to z pokorą. W 2 rozdziale, 21 wierszu on mówi, że On daje mądrość mądrym. Bóg daje mądrość mądrym. To nie jest to tylko, że to ja taki jestem. To Bóg daje mi. I to właśnie rozumiemy, kiedy mówimy o życiu w łasce, życiu w przebaczeniu, życiu z Chrystusem. On nadaje mi tożsamość. Żyje już nie ja, ale żyje we mnie Chrystus, mówi apostoł Paweł. Więc prawdziwa mądrość to jest mądrość, która się uniży. Mądrość, która jest pokorna, tak jak to zrobił również Daniel, kiedy przeczytałem ten fragment. Jeszcze jedno takie memento ważne, bardzo ważne, jeżeli chodzi o rodzicielstwo, to wcale nie chodzi o nas tylko, żeby nam było wygodniej, przyjemnie. Po drodze tak. Chociaż będzie ciężko, ale ostatecznie rezultat będzie dobry, jeżeli dobrze wychowamy dzieci. Nie chodzi o nas jednak, nie chodzi też o nasze dzieci, chociaż chodzi o nie. Ale ostatecznie chodzi o Bożą chwałę. Jeżeli tego nie rozumiem, to ciągle będę się gubił i ciągle będę rezygnował. Ja nie dam rady, ja nie umiem. To nie dla mnie. To nie. Chodzi o Bożą chwałę. I albo drżę przed Bogiem, przed Bożą chwałą i wtedy nie ma nie chce mi się, nie potrafię, nie umiem. Nie ma takiej opcji. Nie ma takiej opcji, że chrześcijanin się obraża na coś tam, na kogoś tam, na Kościół, na samego Boga się obrażają i zostawiają wszystko. Nie ma. Jeżeli masz bojaźń Bożą, to będziesz wiedział, chodzi o chwałę Bożą. Chodzi o chwałę Bożą. Więc wychowanie dzieci jest elementem oddawania Bogu chwały. Może ktoś pięknie śpiewać w chórze, nie wiem gdzie tam jeszcze być misjonarzem, jeżeli nie dba o swoje dzieci, to jakby powiedziane jest, jakby zaparł się Boga. Próbuję to skrócić i chcę przejść do ostatnich dwóch rzeczy. Dwie rzeczy. Tak jak powiedziałem, ci młodzieńcy byli takimi strzałami, oni byli sami ambasadorami, ale to, co zrobili poprzez swoje trudności, też przeciwności, które przeszli przez ten ogień i tak dalej, oni stali się misjonarzami, a inni, i to sami królowie, bo pierwszy to był Nabuchodonozor albo Nebukadnesar, jak to woli, on sam coś wyznaje i później po nim Dariusz. Dwa wyznania. Zobaczcie, przeczytamy te słowa. To jest Daniela 3 rozdział i 34 wiersz. Mówi, teraz ja, Nebukadnesar, chwalę, wywyższam i wysławiam Króla Niebios, gdyż wszystkie Jego dzieła są prawdą i Jego ścieżki są sprawiedliwością. Tych zaś, którzy pysznie postępują, może poniżyć. Jest niesamowite. Oni tylko na początku sprzeciwiają się temu, żeby nie byli skalani. Sprzeciwiają się przyjemnościom tego świata, można powiedzieć. Tylko tyle. Właściwie prawie, że ich życie się kończy. W piecu czy tam w paszczy lwa. Prawie, że. A rezultat jest taki, że stają się misjonarzami i sam król wyznaje jakby ich credo. Sam król wyznaje ich credo. To, co oni nosili w sercu. Jaki jest Bóg? Jaki jest Bóg? I to samo będzie z Dariuszem. Dariuszem, Daniela 8, rozdział 27 wiersz. Mówi, przeze mnie został wydany dekret, że na całym obszarze mojego królestwa winni drżeć i bać się Boga Daniela. Bóg Daniela. Mają drżeć i bać się inni ludzie. On bowiem jest Bogiem żywym i trwa na wieki. Jego królestwo jest niezniszczalne. Władza Jego jest nieskończona. Skąd on się tego nauczył? Skąd to wiedział? Powiedzieliśmy. Jeszcze 28 wiersz. On wybawia i wyzwala, czyni znaki, cuda na niebie i na ziemi. On, który wyratował Daniela z mocy lwów. Kochani, kończąc, nie powinniśmy lekceważyć tego, co Bóg zrobi z naszymi mądrymi dziećmi. Nigdy oczywiście nasze dzieci nie powinniśmy traktować, a ty głupi jesteś, albo coś. Nigdy nie wolno tak mówić. Może coś ktoś głupio powiedzieć, głupio zrobić, okej, ale nigdy dzieci nie są głupie. I szczególnie, kiedy nauczymy Bożego Słowa, choćby nie wiem, jak słabi byli, choćby nie wiem, jak nieudolni byli we wszystkim innym, cokolwiek tam, ale jeżeli będą znali Boga, znali Jego Słowo, będą wychowywani w tym, będą widzieli to w nas również, tak jak oni widzieli to w tym 26-letnim królu i w swoich rodzicach, którzy ich tam prowadzili do świątyni. I rodzica, którzy prawdopodobnie mówili o tym w domu. To jest to, na co czekaliśmy. Ich to połączyło. Ich serca były nie tylko wypełnione jakimiś słowami, jakąś nauką. Oni byli przesiąknięci tym. Oni chcieli wykonywać wolę Bożą. Wykonywali, zapłacili za to wysoką cenę, ale też i rezultat był piękny i wspaniały. Tego oczekujmy też od siebie. Niech Bóg nas w tym prowadzi. Powstańmy do modlitwy.